Witam was wszystkich. Dziękujemy Bogu za to, że możemy dzisiaj znowu na tym miejscu. Wiecie, coraz im jestem starszy, tym coraz bardziej jestem świadom tego, że to nie jest takie oczywiste, że jesteśmy, że idziemy do zboru, że żyjemy, funkcjonujemy. I coraz bardziej doświadczam, że to jest łaska Boża, że żyjemy. Nawet jak masz 3 lata, nawet 5 latek, nawet jak 8, 10, wiecie, to jest Boża łaska, że tu możemy być i możemy jeszcze słuchać, ale też możemy wielbić, bo niedziela to jest czas, kiedy przede wszystkim wielbimy wspólnie jako Kościół Boga za Jezusa Chrystusa, za dar miłości, za ofiary Jego, za to, kim On jest i co On dla nas zrobił i robi. I też jesteśmy dzisiaj tutaj po to, aby się uczyć, bo życie człowieka, każdego, zwłaszcza chrześcijanina, jest to ciągła nauka, ciągłe wstępowanie w jego ślady, ciągłe uczenie się, a mamy wspaniały przykład. Mamy Pana Jezusa, mamy też ludzi w Nowym Testamencie i w Starym Testamencie, którzy podążali za Bogiem, którzy słuchali Boga, którzy szli za Jezusem. I dlatego dzisiaj też chcemy w dalszym ciągu się uczyć, w dalszym ciągu być skierowanymi na Boga, na Jezusa, na to, czego On nauczał, na to, co On mówił, na to, jak On żył, jak postępował. W Ewangelii Łukasza 17 rozdział, bo z tego fragmentu będziemy czytać, w rozdziale 17. Dzisiaj zajmiemy się wierszem 11 do 19. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, wiersz 11 i 19. Zanim to odczytamy, to może powiem, że te wydarzenia, które się dzieją, to Pan Jezus jest w czasie drogi do Jerozolimy. Jest to już Jego ostatnia droga. Jego 3-letnia misja, służba się wypełnia i Pan Jezus zmierza do Jerozolimy. I po drodze, tak jak to Pan Jezus często robił, jak to czynił, po drodze właśnie uczy swoich uczniów, uczy tych, którzy byli z Nim i daje im takie 4 lekcje. I tak się stało, że akurat kiedyś mówiliśmy na temat pierwszej lekcji, to lekcja wybaczania od wiersza pierwszego do siódmego. Potem lekcja wierności. Kiedyś mówiliśmy też od 20 wiersza, tego 17 rozdziału o tym, taka Pan Jezus uczy, aby być gotowym na przyjście, na Jego spotkanie. A pomiędzy tym jest ta historia, o której dzisiaj będziemy mówić. Następna lekcja. I wiecie, jest znowu pytanie, co z tym wszystkim my robimy? Bo w tej pierwszej lekcji Pan Jezus uczy na temat wybaczania. I obojętnie, ile kazań nie usłyszymy, obojętnie, ile godzin nie poświęcimy, ile książek nie przeczytamy, to konkluzja jest bardzo prosta. Po prostu masz przebaczać. Po prostu masz przebaczać. I powiem sobie bardzo wyraźnie, bo jeżeli nie przebaczasz, to Bóg ci też nie przebaczy. Bardzo proste. Nie ma co dalej na ten temat mówić, bo tak mówi Boże Słowo. Następna lekcja, Pan Jezus mówił o wierności. To pamiętamy, ten sługa, który spracowany przyszedł z całego pola, napracował się niesamowicie, spocony, zmęczony, ale Pan mówi, wiesz co, najpierw przygotuj mi wieczerze, a potem możesz się zająć sobą. To jest obraz nasz, w jaki sposób myśmy powinni być do Bożej dyspozycji, do Jego życia. I kończy Pan Jezus ten 17 rozdział tą lekcją, abyśmy byli gotowi, abyśmy uważali, abyśmy za bardzo to życie nie angażowali w to wszystko, co pewnego dnia nie będzie miało żadnej wartości i zniknie i się nie będzie liczyło. A trzecia lekcja, to właśnie Pan Jezus daje w tej historii, którą przeczytamy za chwileczkę. Zanim przeczytamy tą historię, to jeszcze troszkę powiemy o trądzie, bo tutaj właśnie występują ludzie, którzy są chorzy. Trąd na ziemi pojawił się ponad 4000 lat temu. I w czasach Pana Jezusa widzimy bardzo wyraźnie wielu ludzi, którzy są chorymi. Była to straszna choroba. Oczywiście jest do dzisiaj wiele różnych form trądu i tam też było, ale jedna z nich polegała na tym, że człowiek tracił czucie, zwłaszcza w kończynach, w palcach, u rąk, u nóg i po prostu nie czuł bólu w pewnym momencie. Bakterie atakowały nerwy i ten człowiek po prostu bardzo łatwo zarażał się rozmaitymi infekcjami. I po pewnym czasie właśnie kończyny, palce zaczęły odpadać, ciało zaczęło gnić i po prostu zaczęło odpadać. Ten człowiek wyglądał strasznie. I w tamtych czasach właśnie były całe kolonie takie trędowatych. Oni, jak czytamy w Biblii, trędowaty musiał być poza obozem, nie mógł mieszkać z ludźmi, ponieważ była to choroba zakaźna i on był odosobniony, był daleko. Kiedy się zbliżał, kiedy ktoś się zbliżał, to on musiał wołać, to był jego nakaz, jestem nieczysty, nie zbliżaj się, albo miał takie dzwoneczki, którymi dzwonił. Była to straszna choroba, była to choroba nieuleczalna. I często jeszcze tacy ludzie byli uważani za grzeszników. Macie tron, bo jesteście grzesznikami. Straszne rzeczy działy się w średniowieczu, kiedy ci ludzie byli całkiem wrzutkiem społeczeństwa, nie mieli żadnych praw. Wiecie, tak byśmy mogli myśleć, że tej choroby nie ma dzisiaj, ale w 2012 roku, 6 lat temu, było 230 tysięcy nowych zachorowań. Wraz z falą uchodźców, można to przeczytać w Wikipedii, w Google, gdziekolwiek, dowiecie się, w Hiszpanii znaleziono 8 takich przypadków trądu, w Wielkiej Brytanii 4, w Portugalii 2 i w Niemczech 2. Trąd przede wszystkim atakuje kraje biedniejsze. W Indiach są całe kolonie trędowatych. Te kolonie się nazywają leprozoria, od leper z łaciny trędowaty. Także są całe do dzisiaj kolonie takich trędowatych. Oczywiście ta choroba się nazywa inaczej choroba Hansena, ponieważ koniec XIX wieku Norweg wynalazł właśnie bakterię, która powoduje to i znalazł szczepionkę. Także dzisiaj trąd jest uleczalny, ale w dalszym ciągu atakuje mnóstwo ludzi. Można w internecie zobaczyć, jak ci ludzie wyglądają. Wyglądają strasznie, odrażająco, ale po prostu ta choroba jest uleczalna i można z tej choroby się wyleczyć. W Biblii, w Słowie Bożym, kiedy czytamy o trądzie, z powodu tego, w jaki sposób ta choroba się objawia, i w jaki sposób ona ma oddziaływanie, to Biblia, prorok Izajasz, Jeremiasz, Bóg używa ich po to, aby pokazać właśnie, że właśnie trąd jest obrazem infekcji duchowej człowieka. Że trąd jest obrazem takiej choroby duchowej. Trąd jest obrazem grzechu. Na przykład Izajasz mówi nam w pierwszym rozdziale, czwarty, piąty wiersz i szósty. Biada narodowi grzesznemu. Izrael wtedy grzeszył, nie słuchał Boga. I mówi, oni opuścili Pana, porzucili świętego. W co jeszcze można bić was, gdy nadal trwacie odstępstwie? Cała głowa chore i całe serce słabe. Od stóp do głowy nie ma na nim nic zdrowego, tylko guzy, sińce i świeże rany. W taki sposób się trąd objawiał, a tu oczywiście jest mowa o chorobie duchowej. I ta choroba pokazuje właśnie skutki grzechu. I Jeremiasz mówi, Panie, Ty ich smagasz, a oni nie czują bólu. Grzech, duchowe oddzielenie. I wiecie, tak jak wtedy, tak i dzisiaj jest ratunek. Jest ratunek dla człowieka. Jeżeli człowiek jest zarażony trądem, a każdy jest zarażony trądem z powodu grzechu, to jest ratunek. Tym ratunkiem jest Jezus Chrystus. Tym ratunkiem jest życie w Panu Jezusie Chrystusie. I mając to na uwadze, może przeczytajmy teraz właśnie 16 rozdział, 17 rozdział od wiersza 11 do wiersza 19 Słowo Boże. Przeczytajmy Słowo Boże z Ewangelii Łukasza. A w drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileją. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciwko niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka i podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. A Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czyż nikt się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, a tylko ten cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. W pierwszym wierszu czytamy, że Pan Jezus jest w drodze do Jerozolimy i przechodzi między Samarią i Galileją. Kochani bracia, siostry, wiemy o tym, przypomnijmy. Pan Jezus, i to ważne, byśmy to widzieli, że Pan Jezus jest zawsze w właściwym momencie. Jeżeli przychodzisz zmęczony, struty i duchowo obciążony, to Pan Jezus użyje kogoś czy czegoś do tego, aby ciebie podźwignąć. On będzie we właściwym miejscu. I tutaj widzimy, że Pan Jezus jest we właściwym miejscu. On jest na czasie. On jest po to, ponieważ tam było zaplanowane, że tam są ludzie, którzy mają być uzdrowieni. Są ludzie, którzy potrzebują pomocy. Ludzie, którzy potrzebują pomocy. I czytamy w 12 wierszu, że gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciwko niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. Byli oni gdzieś tam, w tej kolonii, razem i usłyszeli o Jezusie. Mieli nadzieję, bo Pan Jezus przychodzi w ich okolice. Oni słyszeli o Jezusie. Wydarzenia z 11 wiersza, pomiędzy 11 wierszem a 10, 17 rozdziału, są te wydarzenia z Ewangelii Jana 12 rozdziału, kiedy Pan Jezus jest w Betanii, kiedy uzdrawia Łazarza. I oni na pewno o tym słyszeli, że tam jest Jezus, który czyni cuda, który pomaga. Pan Jezus jest we właściwym momencie. Dzisiaj jestem na tym miejscu, to wiesz, że dzisiaj Pan Jezus mówi do ciebie. Przez to wszystko, co tutaj jest czynione. Ponieważ On jest we właściwym miejscu. On jest do twojej dyspozycji. On chce ci pomóc. Każdemu z nas. I czytamy tutaj w Bożym Słowie, że ci trędowaci, oni zrobili pierwszy krok. Oni wyszli. Oni musieli opuścić tamto miejsce, gdzie byli, i oni wyszli. Dlaczego? Bo mieli nadzieję. Oni wiedzieli, że jest ktoś, kto może im pomóc. I to było niesamowite dla nich ważne. Trędowaty, o tym powiedzieliśmy, że oni tak naprawdę musieli tam zostać, ale oni wyszli. I z daleka wołali. Albo dzwonili. Ale w tym momencie czytamy, że 10 trędowatych wyszło przeciwko niemu. Wiecie, ci trędowaci zawsze łączą się razem. I wiecie, patrząc na na duchowe odniesienie, to nie jest dziwne, ale to zauważymy. Kiedy tak zacząłem rozmyśleć, to powiedziałem, no te kolonie trędowatych są wszędzie. Bo bieda duchowa i fizyczna, ona lubi towarzystwo. I wtedy nie liczy się, czy ktoś jest biedny, czy bogaty, wykształcony, czy nie. Jeżeli dopadnie ciebie trąd, duchowy trąd, to łączysz się. Popatrzmy dzisiaj pod naszymi sklepami, w parkach. Są takie grupy trędowatych ludzi, duchowo chorych, duchowo potrzebujących pomocy. Wtedy się nic nie liczy, kim jesteś, jak wyglądasz, ale ważne, żeby być razem. I łączą się w duchowej biedzie, łączą się, aby właśnie w jakiś sposób przeżyć, aby w jakiś sposób funkcjonować dalej. Wiecie, bieda polega ich na tym, tak mówi Biblia, że ślepy nie może ślepego prowadzić. Bo jeżeli ślepy ślepego prowadzi, to obaj w dół wpadną. I wiecie, i nie myślmy tylko o tym, że te kolonie trędowate to są ci, którzy właśnie mają problem z alkoholem, czy po prostu jak narkomanie. Nie, te kolejne transformacje są wszędzie. Ludzie o jednakowych poglądach łączą się w takie kolonie. Różnica jest taka, że tu się wydaje kilkanaście złotych, a tam się wydaje tysiące złotych na jeden wieczór. Kilkanaście tysięcy złotych na jeden wieczór. Ale tak naprawdę to są wszyscy ludzie chorzy duchowo, którzy potrzebują ratunku. Potrzebują ratunku. I wtedy w takich grupach jeden drugiemu sobie radzi. Starają sobie pomagać. Często przy kieliszku, często przy innych rzeczach, w zależności od majątności, czasami przy większych gadżetach czy mniejszych, próbują siebie w jakiś sposób pomagać. Ci najbiedniejsi, to mówią, no, narzekają jeden i mówią, tak, ten to mnie oszukał, a ten to nie płacił. A wiesz, dobrze, że go zostawiłaś, albo zostawiłeś, bo on rzeczywiście, ja bym też z nim nie przeżył. Wiecie, to, czego oni potrzebują, ci ludzie, w tych takich koloniach duchowo trędowatych, to kogoś, kto wskaże im ratunek, wskaże im cel, kogoś, kto pomoże ich wyciągnąć z tego dołu. Ewangelia, dobra nowina, to ratunek. To ratunek dla każdego człowieka. To ratunek dla tych grup, kolonii trędowatych ludzi, którzy są trędowaci duchowo. My jesteśmy tymi, którzy możemy im pomóc. Pan Jezus tutaj w tej historii przyszedł we właściwym momencie, we właściwym czasie i On jest, ponieważ Ewangelia to ratunek do beznadziejnych. Tych, którzy uważają się za lepszych też. Pan Jezus dotyka. Wtedy wystarczy uniżenie, pokora, aby przyjść. Nie raz, nie dwa widziałem ludzi, którzy na początku uważali się za niegodnych, za śmierdzących, aby przyjść, aby uratować się. Oni byli poza obozem, ale w pewnym momencie Boże Słowo doszło. Jezus jest ratunkiem i On do nich przyszedł. Jeżeli człowiek został uleczony z trądu, w tamtych czasach, co było bardzo rzadkością, ale się zdarzyło, chyba że Pan Jezus uzdrowił, to musiał przyjść do kapłana i kapłan musiał ocenić, czy on jest zdrowy. I wtedy był zabijany baranek na oczyszczenie. Wiecie, my wiemy o tym, że baranek, on został zabity, Pan Jezus Chrystus. Dlatego dla każdego jest ratunek. Każdego jest ratunek. I czytamy w 13 wierszu, że ci trędowaci wyszli, czyli trzeba zrobić pierwszy krok, trzeba wyjść. I kiedy wyszli, to oni mówią tak, podnieśli swój głos w 13 wierszu, mówiąc, Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. Powiedzieliśmy sobie, że kiedy trędowaci duchowo ludzie są pomiędzy sobą, to nie są w stanie sobie pomóc. To będzie taka wegetacja. Muszą mieć przewodnika, muszą być kogoś, kto im wskaże. Wiecie, i ten mistrzu, to słowo, które tutaj jest użyte, to jest to samo słowo, które Pan Jezus powiedział, kiedy Piotr powiedział do Pana Jezusa w 5 rozdziale tej Ewangelii, tam nad morzem. To samo słowo, bo to słowo tutaj znaczy taki ten, który dowodzi, który daje rozkaz i się wykonuje. Czyli oni potrzebowali, albo wołają tutaj, Mistrzu, Jezusie, zmiłuj się nad nami. Byli przekonani. Nie wiem, czy wszyscy. W dalszym ciągu zobaczymy, że chyba nie. Byli przekonani. Może jeden był przekonany, że rzeczywiście ten Pan może im pomóc, że On im wskaże ratunek. I wołają o miłosierdzie i pomoc. Wołają głośno o swoim stanie, bo do swojego stanu trzeba się przyznać. Trzeba wyjść i głośno powiedzieć, mam problem, nie daję sobie rady z życiem, nie daję sobie rady. W czasie obozu sportowego pojechaliśmy z grupą starszych ludzi do Orzesza i tam na, no nie wiem, gdzie tam jest rynek w Orzeszu, ale tam w jednym miejscu koło domu towarowego żeśmy stali z gitarą, sketchboard i chcieliśmy głosić Ewangelię. Ludzie przychodzili, ale było bardzo mało ludzi. Ale nieopodal, jakieś 50 metrów dalej, tam w takim zacienionym miejscu były ławki i tam siedziało 5 czy 6 trędowatych. Duchowo trędowatych. Gdzie oni pili. Mieli alkohol, pili. I myśmy się tam do nich przenieśli. Żeśmy zostali na to miejsce, wzięliśmy ten sketchboard, gitarę, żeśmy poszli do nich, żeśmy usiedli razem z nimi. I oczywiście zwiastowaliśmy Ewangelię. I powiem tak, część z nich była pijanych, może wszyscy byli pijani, ale jeden z nich tak zwrócił moją uwagę. Popatrzyłem mu w oczy i coś zobaczyłem. Wiecie, i w piątek rozmawiałem z tym człowiekiem i on mi powiedział, pomóż mi. Ja sobie sam nie daję rady. Ja sobie sam nie dam rady. Trzeba wyjść i trzeba się przyznać. Znamy ludzi, którzy wiemy, że mają problemy, a on mówi, nie, ja nie mam problemów. Ja nie mam problemu w małżeństwie, ja nie mam problemu ze sobą, z piciem, nie mam problemu. Wiecie, to ty nie wyszedłeś. Ty się właśnie jeszcze w kolonii trędowatego życia gnieździsz i nic z tym nie robisz. I to jeszcze nie twój czas. Ale oby był czas, kiedy zawołasz do Boga i wyjdziesz wyraźnie. Nie będziesz patrzył na ludzi. Bo co ci pomoże człowiek? Nie pomoże ci, a ci zaszkodzi. Wiecie, i trzeba wyraźnie powiedzieć, mam problem. Trzeba powiedzieć o swoim stanie. Głośno przyznać się, nie daję rady. Wiecie, tam gdzieś w duszy głęboko jest to pragnienie, aby właśnie żyliśmy inaczej. Abyśmy żyli z Panem Bogiem. Wiecie, wyszli, wołali. Pan Jezus jest na miejscu. I czytamy w 14 wierszu, a gdy ich ujrzał, rzekł, idźcie, pokażcie się kapłanom. Tak, żeśmy powiedzieli, kapłan oprócz tych czynności religijnych, posługi, również miał za zadanie określić, kiedy człowiek do niego przyszedł chory, czy to jest trąd, jaki rodzaj trądu, a jeżeli człowiek został uzdrowiony, to też miał powiedzieć tak, jesteś uzdrowionym. I cała trzecia księga Mojżeszowa, kapłańska, mówi w 13-14 rozdziale, kto chce sobie przeczytać, tam jest dokładnie opisane, czym był trąd i co trzeba było zrobić, aby ten człowiek właśnie był sklasyfikowany jako uzdrowiony. I wiecie, tu jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich, idźcie, pokażcie się kapłanom. Dlaczego? Dlaczego oni mieli iść? Po co mieli iść? Przecież tutaj czytamy, że oni wtedy jeszcze byli trędowatymi. Oni, Pan Jezus nie uzdrowił tak, jak w innych wypadkach, kiedy dotknął się chorego miejsca czy oczu i człowiek zaczął widzieć. Pan Jezus powiedział, idźcie, pokażcie się kapłanom, ale my jeszcze jesteśmy trędowaci. No, kiedy oni zostali uzdrowieni? Kiedy szli? Czyli oni odeszli od Pana Jezusa Chrystusa. Uwierzyli, zaufali. Nie wiem, co było w Panu Jezusie. No ja wiem. Była moc. Był Bóg. Że oni uwierzyli na to słowo i oni odeszli. Więc potrzebowali zaufania, potrzebowali wiary, aby to się stało. Pamiętamy Naamana. Początkowo mówił, po co? Przecież ja mam swoje rzeki w swoim kraju. Czy muszę do tej rzeki brudnej wchodzić? A no tak, musisz uwierzyć. Ich posłuszeństwo tutaj było dowodem ich wiary. Zostali oczyszczeni, bo uwierzyli na słowo. Wiecie, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Uwierz w to i trzeba żyć. Słuchamy dzisiaj tego kazania i Pan ci mówi, idź i więcej nie rób tego. Pan Jezus mówi, idź, nie bądź, tylko wierz. Tydzień temu mówił do nas brat John Gillespie z 20 rozdziału Ewangelii Jana i powiedział, pamiętajmy, Pan Jezus powiedział uczniom, pokój wam. Co myśmy z tego wzięli? Co myśmy z tego wzięli, co żeśmy wynieśli do naszych domów? Jeżeli masz problem z czymś, ja mam z czymś problem, to teraz słyszymy słowo, czytamy Słowo Boże, Biblię, Bóg do nas mówi w jakiś sposób i On mówi, słuchaj, nie rób tego więcej, idź i zacznij żyć. I wychodząc z tego miejsca, naprawdę potrzebuję wiary. Panie, to takie łatwe? Ano tak, zacznij żyć. Przyszedłeś do mnie, do kapłana i ja ci mówię, chodź z Jezusem, chodź ze mną, idź dalej przez to życie. Nie grzesz więcej. Słuchaj mnie. Jeśli widzisz, że twoja postawa gdziekolwiek jest niewłaściwa, weźmy małżeństwo, jest twoje, no to dzisiaj słyszysz Boże Słowo. Boże Słowo mówi nam wyraźnie, że z Jezusem można inaczej. Że Pan Jezus daje siłę. On zostawił Ducha Świętego, który nas wzmacnia. I słyszę dzisiaj te słowo, że mam żyć z moją żoną lepiej, to ja wracam do domu i chcę żyć lepiej. Co musi się stać więcej? Co musi się stać więcej? Ja myślę, że nic. Jeżeli masz kłopoty z czymkolwiek, z pornografią, to jest, kusi cię, masz pokuszenie, obojętnie, czy młodzi, czy starsi. Jeżeli masz, to dzisiaj, teraz, Słowo Boże mówi, abyś tego nie robił, bo to jest grzechem. To jest wchodzenie w trąd. Masz tego nie robić. I czego jeszcze więcej potrzebujemy? No, Pan Jezus chce od ciebie tego. Pan Jezus chce, abyś tego nie robił. Pan Jezus chce, abym ja żył po prostu inaczej. Trędowaci uwierzyli w to i kiedy szli, zostali uzdrowieni. Wiecie, słyszymy wiele rzeczy. Czasami są tutaj ogłoszenia. O, tydzień temu ogłaszałem, że jest spotkanie dla pracowników wśród dzieci, młodzieży i innych, nie? A może Duch Święty mówi do ciebie, mam się zaangażować. Mam dzieci w takim fajnym wieku, razem bym z nim jeździł na klub nastolatków, czy na szkółkę, czy po prostu mógłbym pomóc. Dlaczego tego nie zrobisz, jeżeli dzisiaj, wiecie, nabożeństwo niedzielne, czy studium biblijne w środę, grupy domowe, to jest czas, kiedy, wiecie, siedzimy, a wasze nabożeństwo, kiedy myślimy, kiedy idą myśli, kiedy Duch coś nam mówi i my musimy iść za tym, a nie tylko posiedzieć i wyjść do domu i takimi samymi jesteśmy. Nie, mamy się zmieniać. Mamy po prostu iść dalej z Jezusem. Po to są niedzielne kazania, aby Słowo nas zmieniało, po to studium biblijne, aby Słowo nas zmieniało, abyśmy ufali Jezusowi i abyśmy wiedzieli, że On chce, abyśmy żyli inaczej. On chce, abyśmy żyli inaczej. On chce, abyśmy pomagali innym. On chce, abyśmy dawali innym. Zaufaj Bogu i daj się prowadzić właśnie przez Niego. Będziesz uzdrowiony. 15 wiersz. A jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił i donośnym głosem chwalił Boga. I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin. Jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił i donośnym głosem chwalił Boga. Oznaka uzdrowienia to to, że nie wstydzisz się. Oznaką uzdrowienia jest to, że nie patrzysz na ludzi. Wiesz o tym, że byłeś umarły, a teraz żyjesz. I wiecie, oznaką uzdrowienia jest, że nie wstydzisz się tego. Ludzie mówią o rozmaitych rzeczach, o sporcie, polityce i mają tyle tematów. Bóg chce, abyś ty był odważny. A jak jest z nami? A my wolimy gdzieś tam z tyłu, a tam na schodach. A mamy w kawie ręce, a tam też słychać. Mam tam słychać, a telefon w kieszeni, a potem w rękach. No czytam Biblię. Wiecie, to jest tylko wymówka. Tak nie powinno być. Tak nie powinno. Jeżeli Jezus ciebie dotknął, zmienił, to naprawdę ty przychodzisz do Niego i jesteś wdzięczny, no, chwalisz Boga donośnym głosem, nie kryjesz się tam, ale chcesz pomagać. Tak sobie powiedziałem przed nabożeństwem i w czasie nabożeństwa też, że przez cały wrzesień będę siadał z tyłu i będę was tutaj kierował do przednich rzędów. Nie wiem, po co tam z tyłu siedzicie. Ja nie wiem. Wybaczcie, że macie dzieci, to troszeczkę jesteś usprawiedliwieni, ale bez dzieci nie wiem. Nawet jak się spóźnisz, weź tutaj, tu jest dużo miejsca. Głupio się mówi do pustych krzeseł, naprawdę. Głupio się mówi. Także lepiej, jakbyście tam przyszli z tyłu do przodu, ale będę cały wrzesień siadał z tyłu, a mi się spodoba, to cały czas będę siadał z tyłu i będę was tutaj kierował do przodów. Wiecie, nie bądźmy przesadnie skromnymi, bo nadmiar takiej skromności może być pychą. Musimy na to uważać. Wiecie, problem jest taki, że czasami nie widzimy Boga we wszystkim. Ten trędowaty człowiek, ten chory człowiek, który został uzdrowiony, kiedy szedł, uwierzył w to, on wrócił i chwalił Boga. I on widział, rzeczywiście, ty jesteś Panem, ty jesteś tym, który zmienia, ty jesteś tym, który ratuje, który pomaga. I dopóki nie widzisz Boga, że On jest we wszystkim, że On jest w każdej sekundzie twojego życia, to jesteś chory. To nie jesteś uzdrowiony. Jeszcze ci coś brakuje, bo życie z Bogiem to jest konstans, to jest stałość, to jest coś, co trwa. Nie ma urlopu, nie ma chorobowego, po prostu żyjemy z Bogiem. Bo gdybyś wiedział, że Bóg jest z tobą w każdej sekundzie, to żyłbyś inaczej. To powinno mnie i nas mobilizować. Żyjmy inaczej, bo Bóg jest z nami, Bóg nas słyszy, Bóg nas widzi. Wiecie, to jest piękne, żyć z Bogiem. To jest dobrze żyć z Bogiem. Wiecie, On jest wszędzie. On jest w naszej pracy z nami. On jest w naszym małżeństwie. Jest niewidzialnym, ale odczuwalnym świadkiem wszystkiego. Rozmów przy stole, naszych decyzji, nawet naszych myśli. Masz tego świadomość? Jeżeli jesteś uzdrowiony, to tak ten trędowaty, to powinien mieć tego świadomość. On jest świadkiem wszystkiego. Niewłaściwego zachowania, niewłaściwego języka. Czasem możesz kogoś obrazić. Masz Ducha Świętego, On ci to pokaże. I wiecie, powinniśmy się potem zreflektować. W piątek obraziłem moją żonę. Powiedziałem, że obiad był zły. Wiecie, Hania wie o tym, że moja żona bardzo dobrze gotuje. Ja o tym wiem. Ale muszę zawsze coś powiedzieć. I wiecie co? Poszła do pracy, a ja cały czas we mnie chodziło to. We mnie to chodziło. Bo nawet były łzy. Mówię, no nie mogę tego postępować. Ja myślę, że to jest ta świadomość Boga. I powiedziałem publicznie w rodzinie, że postaram się już więcej tak nie mówić. A wiecie, co to znaczy więcej? Nie wiem, ile jeszcze będę żył, ale to jest kupa życia. Nawet rok to jest dużo, nie? I teraz, a mówię to tutaj publicznie po to, aby was też brać na świadków. Jeżeli zauważycie, że krytykuję, czy nawet was, wasze obiady, czy cokolwiek, to zwróćcie mi uwagę. Obiecałeś Bogu i sobie, i wszystkim, że tak nie będziesz robił. Wiecie, czasami ja wiem, że my nie jesteśmy idealni. Ja wiem, że my zawalamy, ale właśnie to jest cudowne, że ta świadomość Pana Boga, ona ciągle w nas jest. I świadomość Ducha Świętego ona jest. I Duch Święty nam pokazuje, co mamy zrobić. Wiecie, wychodzę dzisiaj z tego nabożeństwa z wiarą, że On będzie mnie zmieniał w tym, że mój język zawiąże na kłódkę. Nie będę tego robił. Wiecie, jeżeli odkrywamy to, że Pan Jezus, On jest w moim życiu zawsze, w każdym momencie, to wtedy oddamy Mu chwałę. Będziemy Mu oddawać chwałę w jaki sposób? A głośno, wyraźnie, jak? Przez nasze życie. A głośno też, śpiewając też. Po prostu przez nasze życie. Czy jesteś dobrym tatą z powodu Jezusa? Czy jesteś dobrym dzieckiem z powodu Jezusa? Czy jesteś dobrym sąsiadem, mężem, żoną? Wiecie, z powodu Jezusa. Naprawdę. I ten trędowaty, on o tym wiedział. I on chwalił Boga. To znaczy właśnie głośno chwalić Boga tak jak trędowaty. Swoim życiem, nie wstydząc się, zaufaj, będziesz uzdrowiony. Wyjdź z tego nabożeństwa. Uzdrowiony. Często jesteś chory, bo się mądrzysz, bo wszystko wiesz najlepiej. Ale Bóg chce tego zaufania i pokory. Jeśli nawet coś złego zrobisz, jeśli nawet zgrzeszysz, to co ciebie przekonuje? Ano Boże Słowo ci przypomina. Wiecie, nawet jeżeli zrobimy coś bardzo złego, to jest ratunek. Pan Jezus używa apostoła Jana, który mówi, że ja mu mówię, abyście nie grzeszyli, ale jeśli zgrzeszycie, macie orędownika. Po co? Wiecie, nawet jak są te nasze grzechy, upadniemy i narobimy dużo, dużo złego i wszyscy o tym wiedzą, to wiecie, to po co to jest grzech? Żeby nas wychowywać. Żeby myśmy wychowali. Jeżeli przeprosisz Boga, przeprosisz ludzi, to masz relację na nowo. Jeżeli tego nie zrobisz, czy dalej to zrobisz, to trwasz w grzechu. Trwanie jest złe, a zgrzeszyć każdemu może się zdarzyć. I o tym musimy pamiętać. W 17 wierszu czytamy, a Jezus odezwał się i rzekł. Czyż nie 10 zostało oczyszczonych? Nie wiadomo, co się stało z tamtymi, ale oni mieli dalej chore serce. Wiecie, tu jest ważna sprawa, że ci trędowaci prawdopodobnie, oni zachwycili się darem. Tym darem było uzdrowienie. Oni odkryli, że są uzdrowieni. Tym darem było ich zdrowie. Wzięli prezent, dar od Pana Jezusa i odeszli. Czytamy tutaj, że to jest niewłaściwa reakcja. Wiecie, czasami dostajemy prezenty. Wiecie, ja parę razy dostałem takie naprawdę bardzo dobre prezenty. Raz przyszedł do mnie brat, kluczyki od samochodu mi dał. Mówię, to jest twój. Wiecie, to jest szok dla mnie. Wiecie, i jeżeli rzeczy takie nas spotykają, czy tutaj jak tego trędowatego, to wiecie, co wtedy robisz? No, dziękujesz tej osobie. Na razie zapominasz o tym prezencie, ale po prostu chcesz być wdzięczny tej osobie, która cię obdarowała, która ci w jakiś sposób pomogła. Zapominasz o tym prezencie. To jest właściwa postawa. I tutaj chyba mieliśmy taką sytuację. Ten Samarytanin, on przyjął prezent, ale on odkrył tą osobę, która ten prezent dała. I dla niego ta osoba była najważniejsza. Ten prezent był na drugim planie. Ten Samarytanin, ten trędowaty, on poznał dawcę życia, on poznał Jezusa. I w tym cudzie najważniejszy był Pan Jezus, a nie to jego to uzdrowienie. Jak się nawróciliśmy, zachwyciliśmy się Bogiem w Panu Jezusie. W rozmaity sposób żeśmy to przeżywali, ale każdy z nas właśnie myśmy się zachwycili, ale wzięliśmy prezent pod pachę, żeśmy uciekli, czy żeśmy po prostu cieszymy się z nowego życia, ale w dalszym ciągu zachwycamy się Jezusem. W dalszym ciągu On jest centrum. Nie ten prezent, nie te nowe życie. Wiecie, my czasami modlimy się o wiele spraw. Mam takie przypadki. Bardzo się modlę o żonę, modlę się o męża. Wiecie, i Pan Bóg, potem za niedługo był ślub, była uroczystość. A jeszcze wtedy powiedzieli, no, a jak już Pan Bóg mi da, to będę ja razem służył w małżeństwie. Wiecie, i znam takich ludzi, którzy to zrobili, otrzymali i tak się zachwycili tym prezentem, że tylko ograniczają się do niedzieli. A czasami też to nie, bo są rozmaite wyjazdy i giełdy i inne rzeczy i nie mają czasu. Czasami prosisz o wielkie rzeczy i Pan Bóg ci dodaje. Obiecujesz coś Bogu, ale zapominamy. Wiecie, to jest, kiedy cieszymy się z prezentu, a zapominamy o tym, dzięki komu to mamy, dzięki komu tak naprawdę żyjemy. Dlatego chyba powinniśmy przede wszystkim zachwycić się Panem Jezusem. Po prostu żyć z Nim, z dnia na dzień, dla Niego. Wiecie, i ten tędrowaty człowiek tutaj w tej historii właśnie tak zrobił. Wiecie, byłem ostatnio w szpitalu. Wiecie, i są tam ludzie, którzy nagle mają czas na wszystko. Są tam ludzie, którzy nagle nie liczą na wiele. Mają czas. Kiedy byli zdrowymi, no to życie biegło. Nie mieli czasu na nic innego, ponieważ życie biegnie, trzeba żyć. Nie wiem, czy mają czas na Boga. Myślę, że też nie. Wiecie, prezent może zaślepić i zasłonić nam Pana Jezusa. Pan Jezus daje nam nowe życie, robił cuda, aby przede wszystkim to życie Boże było objawione w nas. My o tym wiemy, że zadaniem Kościoła, każdego z nas jest co? Wielbić Boga. Czyli mówić, że On jest dobry, że On jest ratunkiem. Dla tych trędowatych być takim przewodnikiem, żeby ich pomóc, tych, którzy chcą wyprowadzić z tego. To jest nasze życie. A my tak bardzo, bardzo kochamy te prezenty. Już powiedziałem kiedyś, jest nam lepiej, ponieważ uwolnił Pan Jezus nas z wielu nałogów. Stać nas na więcej. I to dzięki Panu Jezusowi. Także rozkochajmy się w naszym ciągu w tym Panu Jezusie. Wiecie, nie w tym prezencie, ale nie w tym nowym życiu, ale w Panu Jezusie. I chyba o to chodzi. Dopóki nie widzisz właśnie tego życia sekunda po sekundzie z Jezusem, to tak naprawdę jesteś chory. Dopóki nie wiesz, dlaczego żyjesz, nie widzisz tego, to jesteś chory. Mogłoby się wydawać, że ci trędowaci teraz szczęśliwi, radośni, właśnie wracają i chwalą Pana Jezusa za rozpoczęcie nowego życia, ale oni tego nie robią. Tylko jeden, czytamy, Samarytanin. Powinni być wdzięczni Bogu za to, że otworzył ich oczy, za miłość, którą mogli widzieć, za pomoc, za ratunek, za uzdrowienie. Spotkała ich łaska nowego życia. Powinni razem śpiewać słowa z psalmu 103. Błogosław duszo moja Panu i wszystko, co we mnie, niech błogosławi Pana. Ale oni zapominali o wszystkich dobrodziejstwach Jego. Pan Jezus mówi w 18 wierszu, a gdzie jest tych dziewięciu? A gdzie jest tych dziewięciu? Wiecie co, ja myślę, że nikt z nas nie chce być tym, o którym można powiedzieć, no tak, gdzie jest tych dziewięciu? Myślę, że nie jesteśmy takimi, co ponawracali się, chcili rok, dwa, trzy, pięć, 20, 30, 40 lat temu, ale ich nie ma. Nie ma, co by nie służyli Bogu. Myślę, że takimi nie jesteśmy. I chwała Bogu za to, że ciągle mamy możliwości, aby żyć. A może przepadłeś i wziąłeś prezent, nowe życie i tak bardzo się zafascynowałeś tym nowym życiem, możliwości, które Pan Bóg przed tobą otwarł, że zapominasz Mu podziękować. Zapominasz Mu po prostu tak zwykle, zwyczajnie służyć. Najpierw w rodzinie, potem gdziekolwiek Bóg cię postawi. Wstań, idź, Twoja wiara cię uzdrowiła. To słowa, żeśmy usłyszeli, te słowa każdy z nas, jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa, to te słowa wypełniły się w Twoim życiu. Wiara Twoja uzdrowiła Ci. Jesteś z tej kolonii trędowatych. Ja Ciebie wszczepiłem do Kościoła. Możesz teraz mnie chwalić. możesz wiedzieć, że każdy jeden moment życia należy do Ciebie. Wiecie, i w tej całej historii uzdrowienia tych 10 trędowatych, w tej całej tej historii chyba tym głównym tematem jest wdzięczność. Pytanie, czy moje życie jest wdzięcznym Bogu. Bo wdzięczność to taka oznaka duchowego zdrowia. Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, kim jesteś? Czy jesteś wdzięczny Bogu za to, że tu siedzisz, tu jesteś, że chodzisz, że masz ręce, że masz oczy, które widzą? Czy jesteśmy Bogu wdzięczni za te proste rzeczy? Wiecie, to jest dla nas tak oczywiste, że my nigdy o tym nawet nie myślimy. Ja tutaj mam z Open Doorsu i historię ludzi. Wiecie, w Nepalu wielu chrześcijan musi 8 godzin iść na nabożeństwo niedzielne. Jedni 12 godzin, jakaś konferencja, idą 12 godzin w jedną stronę, potem są na konferencji 6 godzin i potem znowu wracają 12 godzin w jedną stronę, piechotą. Idą piechotą, ponieważ tam są Himalaje, bardzo duże góry. Tutaj jest historia o pewnej dziewczynie, która mama wylała, obrzuciła ją kubkiem gorącej herbaty. Gorący płyn spłynął po policzkach Ajany, jednak gorsze od tego bólu była głęboka pogarda w oczach matki. Za to, że po prostu stała się chrześcijanką. Za to, że poznała tego dawcę życia. Poznała tego dawcę życia. I dla niej to jest najważniejsze. Wiecie, bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni. Bo to, że tutaj dzisiaj siedzisz i jesteś, to nie jest takie oczywiste. Będzie może być świadkiem tego. Nagle, w jednym momencie może coś się stać. Bądźmy wdzięczni. A co potem? Jeśli Pan Jezus duchowo nas uzdrawia, to przejawem tego powinno być nasze dziękczynienie. Powinno być dziękczynienie za wszystko. Wiecie, wstajesz rano i naprawdę, to nie są, niech to nie będą tylko słowa, bo to jest proste. To może każdy z nas zrobić. Wstajesz rano i mówisz, Boże, dziękuję Ci za pogodę. Powiedz za to, że wstałem, za to, że jestem. Nie musisz iść pół godziny na kolanach klęczeć, jeżeli chcesz, możesz, ale czasami proste słowa, idziesz do pracy, przychodzisz, mówisz, Boże, dziękuję Ci, jestem, żyję. Wiecie, taka zwykła słowo, to dziękczynienie naprawdę powinno płynąć z naszego życia, słońce, za życie, za cokolwiek. I każdy nawrócony człowiek powinien pielęgnować sobie właśnie taką wdzięczność, bo wiecie, to nie tylko otwiera serca dla dalszych błogosławieństw, ale to podoba się Bogu, wdzięczne serce. Teologia Pawła z listów 23 razy. On mówi o tym, aby dziękować, aby wielbić Boga za to, co on nam jest. Czy jesteś wdzięczny? Czy jesteś marudą? Budzisz się i zawsze to samo. O, ta pogoda. Znowu pada. Albo znowu takie słońce. Wiecie, ja się śmieję z tego. Śmieję się, jakim człowiek jest zmienny. Naprawdę. 4 dni deszczu. Połowa z nas będzie marudzić na pogodę. Upał. Tydzień czasu. Czasami nawet 2 dni narzekamy. Narzekamy na wszystko. Wiecie, nie bądźmy tacy jak ci wokół nas, którzy są w tych koloniach trędowatych. Masz Pana Jezusa. Masz dawcę. Masz wszystko. A może więcej prezentu chcesz? Pan Jezus jest już do Twojej dyspozycji. Dlatego, kochani, jeżeli masz niewdzięczne serce, jeżeli po prostu nie potrafisz dziękować, jesteś marudą, to wtedy twoje serce staje się taką żyzną glebą dla wszelkiego rodzaju grzechu. Jeżeli jesteś niewdzięczny, to będziesz zachmurzony, będziesz nie w humorze, łatwo będzie Ciebie wyprowadzić z równowagi, bo nie jesteś wdzięczny. Paweł w liście do Rzymian pisze o tym, że oni poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i dlatego po prostu stało się z ich sercem straszne rzeczy. Dlatego bądźmy wdzięcznymi. W bierzemy dary codziennie od Pana Jezusa Chrystusa, ale przede wszystkim pamiętajmy, dzięki komu to mamy. To Jezus Chrystus. On ci to daje. On daje życie. Dlatego wysławiajmy Pana, albowiem On jest dobry. Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Psalm 117 tak mówi. I jeszcze jedno. Jakub mówi nam, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia, siostry, kiedy rozmaite próby przechodzicie. Słuchajcie, bo ja powiedziałem, myśmy dzisiaj tutaj przyszli, łaska, możemy jeszcze chodzić, ale niektórzy z nas zostali w domach. Mamy wśród nas ludzi, którzy są kalekami, którzy są niepełnosprawnymi. Kiedyś pomyślałeś o tym? Taki Waldek nie widzi już. Nie będzie widział nigdy. Pomyśleliśmy o tym, a my widzimy. Bądźmy wdzięczni. Nawet jeżeli dotknie nas tragedia życiowa, a one dochodzą każdego z nas, bądźmy sercy. Miejmy wdzięczne serce. I jeszcze jedno. Wdzięczność zawsze, w każdej sytuacji powinna być skierowana do Boga. Ja nie chcę, czasami mówimy tak, ale to nie jest właściwie. Ja nie chcę, aby ktoś powiedział, o, jestem Ci wdzięczny za to, że mi pomogłeś, że mi to... Nie. Jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że mógł Ciebie użyć, żeś mi pomógł. To jest właściwe, bo to, co dobre w nas, to jest tylko od Boga. I wszelka wdzięczność powinna płynąć dla Niego. Kochani, czy się znajdujemy w tej historii? Czy zafascynowaliśmy się Panem Jezusem? Czy korzystamy tylko z tego, co mamy dzięki Niemu? Naszym życiem powinno być życie dla Boga, życie dla Jezusa Chrystusa. Naszym życiem powinno być wdzięczność płynąca z naszego serca. Kościele Boże w Polowicach, życzę Wam, abyście byli wdzięcznymi. Życzę Wam, abyście cieszyli się, boście poznali dawcę życia. Początek tej historii był taki, że była grupa ludzi, którzy desperacko potrzebowali Jezusa. Nie znam wszystkich. Jeżeli nie masz Jezusa i być może przyszedłeś dzisiaj tutaj po to, aby być, bo usłyszałeś, że jesteś zaproszonym, to ja chcę Ci powiedzieć, że Pan Jezus był zawsze we właściwym miejscu. Być może dzisiaj ta Ewangelia akurat jest do Ciebie. Być może jesteś trędowaty duchowo i potrzebujesz uzdrowienia od Pana Jezusa Chrystusa. To, co masz zrobić, to zawołać do Niego donośnie. Nie bać się, nie wstydzić. Boże, potrzebuję Ciebie. A może jesteśmy tymi, którzy ochrzcili się, ponawracali rok, dwa, trzy lata temu, ale tak bardzo kochamy to życie, żeśmy zapomnieli o służbie, o Jezusie, o ludziach. To też dla nas, abyśmy mogli się zreflektować, abyśmy mogli iść za Nim. Naprawdę mamy dobry czas, aby służyć, dobry czas, aby wielbić. Rozkochajmy się w Jezusie. Służmy Jemu. Chodźmy z Nim. Amen.